Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Troska o życie człowieka jest największym pragnieniem Boga według tego, co Bóg nam objawia, szczególnie w natchnionych tekstach Biblii. Bóg chce, aby człowiek żył, po to go stworzył, po to urządził dla niego świat na mieszkanie, według pierwszego tekstu o stworzeniu świata, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I troska Boga o życie człowieka, który jest do Niego podobny, bo takim Go stworzył, według takiego wizerunku, staje się największym pragnieniem także człowieka, który z Bogiem jest związany. Ten, kto związany jest z Bogiem, pragnie tego, czego pragnie Bóg. I dlatego jednym ze sprawdzianów wiary, więzi z Bogiem, jest to, jak ktoś troszczy się o drugiego, o jego życie. Czy pragnienie Boga, największe pragnienie Boga w stosunku do świata i człowieka, jest również pragnieniem tego, który jest z nim związany? Tak sprawdza się prawdziwość więzi z Bogiem, prawdziwość wiary. Człowiek doświadcza nieustannie zagrożeń życia, klęsk, niepowodzeń, przemijalności swojego życia. Ciągle zabiega o to, żeby jak najlepszej kondycji się zachować. Szczególnie zabiega się o ciało, żeby jak najdłużej służyło. Zdrowie ciała, zdrowie biologiczne jest jedną z największych trosk. Ale to jest jeden tylko wymiar życia człowieka. Drugi wymiar, dopełniający, to życie w człowieku, które jest nieprzemijające, bo to biologiczne jest wspólne razem ze zwierzętami na poziomie ciała. Potrzebujemy dobrej kondycji ciała, żeby się rozwijać, żeby wypełniać swoje zadania, żeby spełniać się w swoich życiowych powołaniach, ale życie, które nie przeminie, gdy przeminie czas, gdy będziemy odchodzić z ziemi, z czasoprzestrzeni, to życie w innym wymiarze, w wymiarze ducha, bo to życie w wymiarze Boga. I to życie i jego stan rozgrywa się na poziomie dobra i zła. Stąd słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, gdy Jezus naucza swoich uczniów, gdy brat twój zgrzeszy. W niektórych manuskryptach Ewangelii jeszcze jest dodane przeciw tobie, konkretyzuje słowo Jezusa, to zalecenie. W innych manuskryptach nie ma tego dodatku przeciw tobie, jest ogólnie wyrażona myśl, gdy brat twój zgrzeszy. Istotą jest grzech w tym słowie Ewangelii. Bo dotyka to wymiaru życia nieprzemijającego w człowieku, życia na poziomie ducha. Dobro i zło nie jest na poziomie ciała, Zwierzęta, które mają to samo biologiczne życie, co i my, nie działają na poziomie dobra i zła, nie mają wymiaru ducha. W związku z tym pytanie Jezusa i upomnienie o dobro i zło ciągle w Jego nauczaniu oznacza troskę Boga o życie człowieka, które nigdy nie przemija, o to, aby człowiek żył na zawsze, o jego duchowy wymiar życia. Zło popełnione przez człowieka, które stało się grzechem, to znaczy stało się winą przed Bogiem, winą przed Bogiem Stwórcą i Zbawcą, musi być usunięte, bo inaczej ginie ten, kto popełnił zło, które stało się grzechem. Jak również ponoszą szkody wszyscy, którzy go spotykają na jego drodze. Dlatego nie można powiedzieć, że to, co robię, czy żyję dobrze, czy źle, czy popełniam zło, czy czynię dobro, to moja prywatna sprawa, to nikogo nie obchodzi. Nie można wyizolować swojego działania i aktywności w tym świecie na poziomie dobra i zła, tak aby nikomu nie szkodziły. Chcemy czy nie, jesteśmy powiązani od początku z innymi ludźmi i wszystko, co czynimy, nasza jakość życia, wpływa na nich, wpływa pozytywnie albo negatywnie. Jesteśmy błogosławieństwem, gdy nas spotykają, jeśli spełniamy się w naszym życiu, jeśli spełniamy to, czego Bóg chce od nas, jeśli dzieje się to, co Bóg chce, aby się stało w naszym życiu, każdego dnia i każdej godziny, wtedy jesteśmy błogosławieństwem dla innych. I stąd jest żywym interesem innych to, jak my żyjemy, bo dotyka ich własnego życia. I tak samo inni ludzie w stosunku do nas. Dlatego też od początku objawionej religijności i wspólnoty wiary w Izraelu, a potem w Kościele, we wspólnocie wiary Chrystusa, żywotnym interesem było, jak żyje ktoś inny, ten, który jest moim bratem, moją siostrą, bo ludzie są jedną wielką rodziną Boga. To są bracia i siostry, naprawdę, a nie jedynie z mowy religijnej, skostniałej, bracia i siostry, już nie czujemy, ani nie doświadczamy pełnego znaczenia tego określenia, że tak zwracali się do siebie wierzący ludzie, bo byli i są rodziną, rodziną Boga. Bóg, Ojciec jest ich Stwórcą i Rodzicem. I dlatego żywo ich obchodzi to, jak ktoś drugi żyje, jak żyje brat i siostra, czy przepada w nieprzemijającym życiu przez to, że popełnia zło, które staje się grzechem przed Bogiem i w ten sposób zagraża swojemu życiu, jak i wpływa destrukcyjnie na życie innych, którzy mają z nim kontakt. To ważne, abyśmy przyjęli ten fakt stwórczy Boga wobec nas. Jesteśmy ze sobą wewnętrznie powiązani i powinniśmy troszczyć się o życie innych, nie tylko o życie biologiczne na poziomie ciała, czego bardzo potrzeba, ale przede wszystkim o życie na poziomie ducha drugiego człowieka, czy czyni dobro, czy zło. I dlatego Jezus mówi, gdy brat twój zgrzeszy, idź do niego, upomnij go. Najpierw cztery oczy. Bardzo ważne i wymowne jest, w jaki sposób Jezus każe nam spełniać tę najwyższą troskę i wolę Boga o życie drugiego człowieka. Każe ją spełniać w trzech etapach. Nie należy zaczynać od ostatniego, ale od pierwszego etapu, pierwszego kroku najpierw. Jeśli widzisz, że twój brat, drugi człowiek, twoja siostra grzeszy, idź i upomnij go czy ją cztery oczy. Najpierw on i ja, ona i ja. Ma się to dokonać w dyskrecji. Tylko Bóg widzi, i tylko my ze sobą bezpośrednio rozmawiamy. Jak inny byłby świat między ludźmi, jak inne byłyby więzi między nami, gdybyśmy konsekwentnie słuchali, byli posłuszni temu słowu Jezusa. Jeśli widzę, że ktoś popełnia zło, nie jestem obojętny, bo obowiązuje mnie troska o jego życie. Ze względu na niego idę, aby z nim porozmawiać. Nie idę do innych, nie opowiadam o jego złu. Najpierw mam iść do niego, do tego, kto popełnia zło. W ten sposób zachowana jest jego godność i zachowana jest dyskrecja, szacunek dla człowieka, nawet dla tego, kto popełnia zło. Bo idę do niego, aby go ratować, nie aby go kompromitować w oczach innych. Dlatego nie biegnie się do innych. Jezus każe najpierw pójść bezpośrednio do tego, kto popełnia zło, aby go ratować, aby go przekonać, żeby przestał, żeby zmienił życie. Po to, aby siebie najpierw ratował, a potem, żeby ratował wszystkich innych przez to, którzy go spotkają i na których będzie miał, czy chce, czy nie, destrukcyjny wpływ. Jeśli cię słucha, mówi Jezus, pozyskasz swego brata. To jest cel. Pozyskanie drugiego człowieka. Dlaczego? Bo przez zło brakowało go we wspólnocie. Była luka, której już nikt inny nie może zastąpić. Gdy ktoś popełnia zło, wypada ze wspólnoty życia z Bogiem i z ludźmi i brakuje go w tej wspólnocie. I dlatego też trzeba iść do niego, żeby z powrotem wrócił, żeby nie było luki, bo tę lukę i ten brak jest odczuwalny nie tylko przez tego, kto wypadł ze wspólnoty życia z Bogiem i z ludźmi przez swoje zło, przez swój grzech, ale jest odczuwalny ten brak także przez innych, jeśli naprawdę chcą tego, czego chce Bóg, czyli chcą, aby wszyscy żyli, a każdy, kto naprawdę z Bogiem jest związany, ma to samo pragnienie, co i Bóg, a najwyższym pragnieniem Boga jest życie każdego człowieka, bo po to go stworzył. I to życie, które nie przemija, nie to biologiczne, które się rozpadnie, ale to życie, dzięki któremu będzie mógł żyć na zawsze, poza czasem i przestrzenią, niezależnie od tego, czyli w Bogu, w którym nie ma czasu i nie ma przestrzeni. Wracamy do tego, który nas stworzył. I ważne, aby wszyscy do niego wrócili, których stworzył. To pragnienie jest najwyższym pragnieniem Stwórcy i ma być największym pragnieniem kochającego go człowieka i wierzącego w Boga człowieka. Jeśli rozmowa w cztery oczy, mówi Jezus, nie przyniesie rezultatu, to weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Kolejny etap ratowania, jeśli pierwszy etap nie przyniósł efektu. Dalej chodzi o ratowanie grzesznika, człowieka, który niszczy siebie i innych przez to, że popełnia zło i żyje w grzechu. Jednego albo dwóch to zalecenie z Tory Mojżesza, z Księgi Powtórzonego Prawa, 19 rozdziału 15 wersetu. Chodzi o to, aby było prawdziwe poznanie, na ile ten człowiek naprawdę jest winne i dokonuje się to dalej w dyskrecji. Jeden albo dwóch to wspólnota w najmniejszej formie, najmniejszych rozmiarach. Wspólnota Boga to dotyczy wszystkich. Najpierw ten, który poszedł bezpośrednio, potem odpowiedzialność za życie tego, kto popełnia zło, rozszerza się na jednego albo dwóch, czyli na najmniejszą formę, najmniejszy wymiar, rozmiar wspólnoty. Jeśli i tych nie usłucha, mówi Jezus, donieś Kościołowi, a lepiej wyrazić to, donieść wspólnocie, eklezja, czyli wspólnocie ludzi wierzących, bo to znaczy Kościół. W polskim słowie Kościół nie pobrzmiewa rdzeń, wspólnotowość, a w greckim tak, eklezja to znaczy zgromadzenie razem, ludzie Boga. Więc powiedz to zgromadzeniu Boga, bo wszyscy mają odpowiedzialność za życie tego człowieka i wówczas oni wszyscy mają się w trzecim etapie spełniania tej misji ratowania zaangażować. A jeśli to nawet nie przyniesie rezultatu, mówi Jezus, niech będzie ci ten człowiek jak poganin i celnik. To zaskakuje w Ewangelii, zwłaszcza według świętego Mateusza, ponieważ Mateusz był celnikiem. Jezus był życzliwy dla pogan, celników, grzeszników. Życzliwy, bo chciał ich ratować. I dlatego był często przez godnych obywateli, pobożnych we własnych oczach ludzi, uważany za kogoś niegodnego. Przyjaciel celników i grzeszników. Obkładano go tym epitetem w Ewangelii. Ale Jezus szedł do nich. Na sobie pokazał to, co tutaj jest przedmiotem jego nauczania, tej procedury trzystopniowej. Najpierw on szedł. Uczniowie towarzysząc mu brali również udział w jego ratowaniu grzeszników. Ci grzesznicy widzieli, że on robi to dla nich. Nie po to, żeby być sędzią nad nimi, ale po to, żeby uratować ich życie. Jeśli to jest obecne doświadczenie miłości, czyli pragnienia dobra życia drugiego człowieka, bardzo wiele pozwoli do siebie powiedzieć temu, kto naprawdę chce jego dobra. A gdy będzie miał doświadczenie, że ten, kto do niego mówi, kto do niego przyszedł, nie chce jego dobra, chce mu tylko zaszkodzić, wtedy nie pozwoli mu na nic i nie nawróci się, nie zmieni życia. Stąd tak ważne, żeby kochać, ale miłością, której uczy Bóg. Kochać to znaczy chcieć dobra życia drugiego człowieka. Kochać to nie tylko emocje. Emocje to towarzyszący element. Emocje, uczucia są zmienne i przemijające. A pragnienie Boga, aby drugi człowiek żył, aby każdy człowiek żył, to pragnienie, gdy staje się naszym pragnieniem, bo wierzymy w Boga i Go kochamy, staje się błogosławieństwem i zmienia świat naprawdę. Jeszcze ostatnie słowo w tej Ewangelii, które wydaje się dodane do tej sceny. Zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy mój Ojciec, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. W tym kontekście wcześniejszego nauczania Jezusa, słowo o modlitwie, gdzie Jezus wymienia znowu najmniejszy rozmiar wspólnoty, gdy zgodnie będą się modlić, Ojciec słyszy i użyczy im tego. Jak i gdzie to zrobi, w jaki sposób, tego nie wiemy. Ale to, że Ojciec zacznie działać, to jest pewne, bo jest to zapewnienie Jezusa. I wtedy Jezus staje solidarnie, mówi nam, że staje solidarnie z tymi modlącymi się i wspiera ich modlenie, ich proszenie wobec swojego Ojca. Nie ma mocniejszej interwencji w historii świata jak to, gdy zgodnie staje się wobec Boga i prosi, a Jezus stoi pośród i wspiera tę prośbę i modlitwę do swojego Ojca. To bardzo mocna scena, aby przekonać uczniów, że nie są bezradni wobec historii świata, wobec przewagi i wydawałoby się wszechpotęgi wrogów człowieka i wrogów Boga, złoczyńców, grzeszników, zorganizowanej mafii zła. Nie są bezradni, bo Bóg słyszy, kiedy zgodnie o coś proszą. Jeśli wyczerpią także wszystkie trzy etapy ratowania drugiego człowieka, który zgrzeszył, to jeszcze na koniec powinni razem stawać i zgodnie prosić Boga o życie, o zmianę życia dla tego drugiego człowieka. I tak powinniśmy reagować na wydarzenia historyczne także naszego czasu i naszych dni. Stawajmy razem i prośmy Boga o nawrócenie grzeszników, agresorów, imperatorów współczesnych, dyktatorów, zarówno na wielkiej scenie politycznej, jak i na o wiele mniejszych scenach miejsc pracy, publicznego życia, a także w rodzinach, i w najmniejszych nawet naszych wspólnotach. Bóg słucha, a Jezus jest pośród nas i prosi z nami.